Janusz Rzeczkiewski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Witam naszych gości w studio w Zielonej Górze. Marcin Mindler z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Na łączach telefonicznych Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
W studio w Gorzowie Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również dalej Daniel Olejniczak, prezes gorzowskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Mam takie techniczne pytanie, czy tam w studio w Gorzowie wszystkie mikrofony włączone, bo pana Mirosława mam wrażenie, że słyszałem jakby z mikrofonu obok, a nie z tego, przy którym pan siedzi. Mam nadzieję, że wszystko za chwilę będzie gotowe.
Poproszę o ewentualne tutaj
wsparcie techniczne.
Zadziałanie.
Dobrze, okay. Tak. To wysyłamy w takim razie takie wsparcie. Dodam jeszcze, że czekamy na Kazimierza Łatwińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dziś nie będziemy mieli przedstawiciela Lewicy, bo jak wiemy, Lewica się dziś wybiera. Tak? Wybiera przewodniczących, bo dwóch przewodniczących struktur wojewódzkich i tutaj musimy się liczyć po prostu z taką sytuacją. Dobrze, panowie, rozpocznijmy od informacji dotyczących wskaźników zachorowalności na COVID, bo ponad 15 tysięcy nowych przypadków, ponad 180. Bardzo proszę, panie Kazimierzu, tutaj po mojej stronie i słuchaweczki, bo mamy gości na łączach zarówno telefonicznych, jak i w studio w Gorzowie. Ponad 180 ofiar śmiertelnych czy przypadków śmiertelnych ze zdiagnozowanym COVID-19. Pojawia się pytanie, czy społeczeństwo, bo jak się patrzy po naszych sklepach na przykład i tego, ile osób chodzi w maseczkach, jak patrzymy na to zdystansowanie społeczne, to ja mam wrażenie, że jakoś jesteśmy niespecjalnie uwrażliwieni na te okoliczności. Czy zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji? Grzegorz Maćkowiak, jako doradca wojewody, tutaj rozpocznę od informacji także dotyczących tego, co Urząd Wojewódzki robi w sprawie COVID.
Tak, panie redaktorze, sytuacja znowu niestety, mamy jesień, jest poważna i ta liczba zakażeń rośnie. Te dane, które ostatnio prezentowało Ministerstwo Zdrowia, też pokazują, że dynamika jest duża i to niestety mimo tego, że no jednak wyszczepialność społeczeństwa no znacząco wzrosła, natomiast dalej oczywiście jest niezadowalająca i też tutaj Urząd Wojewody na pewno będzie też, no włączy się w kolejną jakby turę promującej szczepienia, dlatego że no szczepienia są jedyną dzisiaj tak naprawdę wiarygodną ochroną przed koronawirusem i musimy jeszcze jako społeczeństwo też no jeszcze ten wysiłek no zmobilizować się i no i przetrwać tą sytuację, dlatego że nikt nie chce na pewno tego, żeby powróciły obostrzenia takie, jakie mieliśmy chociażby rok temu, które blokowały gospodarkę, które blokowały życie społeczne, ale jedyną metodą, żeby to ominąć, żeby tego nie było, to są właśnie szczepienia i też apel do mieszkańców województwa lubuskiego, no szczepmy się, bo to nam da ochronę, to zapewni nam no po prostu jakąś w miarę łagodne przejście przez tą nową eskalację, jeżeli chodzi o zakażenia.
No dobrze, ale co z tym uwrażliwieniem społecznym, bo mamy takie wrażenie, że a jakoś już przyzwyczailiśmy się do tego COVID-u, on tam nam towarzyszy, no te w telewizji te dane są podawane, no co zrobić, żyć trzeba, tak w dużym skrócie.
To prawda i myślę, że też tutaj społeczeństwo no musi sobie zdawać sprawę, że też osoby, które dzisiaj przebywają na oddziałach szpitalnych, to są właśnie bardzo często w zdecydowanej większości osoby, które się nie zaszczepiły i myślę, że to też jest no, taki wyraźny sygnał. No, bez szczepienia ta ochrona jest naprawdę minimalna i też powikłania, które występują po koronawirusie są bardzo, bardzo dotkliwe. No, kończy się to też niestety często śmiercią i naprawdę to są poważne sprawy i potrzebujemy dzisiaj tych szczepień. Oczywiście też potrzebujemy zachowania tych takich bieżących środków bezpieczeństwa typu maseczki, typu kwestie dystansu społecznego, ale jakby to wszystko razem, ale bez szczepienia nie damy rady, dlatego że to szczepienie gwarantuje to, że ten wirus będzie wolniej mutował, a natomiast w innym przypadku niestety pojawiają się te nowe warianty i one są coraz bardziej zjadliwe.
20 milionów Polaków jest już zaszczepionych Pytanie, co z resztą? Oczywiście dzieci poniżej 12 roku życia nie są szczepione, powyżej 12 różnie to wygląda już z tą młodzieżą. Mirosław Marcinkiewicz, w takim razie spróbujmy w studio w Gorzowie. W końcu pracownik także naszego szpitala wojewódzkiego. Jak to w tej chwili wygląda? Jakie ma pan informacje?
No, szanowni państwo, powiedzmy, no, mam niestety, z przykrością to mówię, wielkie obawy, co to dalej będzie i jaki jest stan obecny. Widzimy liczby. Dwa dni temu, tak, ponad 200 osób zmarło. Wczoraj 150. No, przerażające liczby. Jeżeli uświadomimy sobie, że w tej chwili już powoli będziemy dochodzić do 80 tysięcy zgonów w Polsce, no to to jest, trochę mniejsze miasto niż Gorzów, no, znika z powierzchni. Czyli niestety coś nam się nie udaje. No, akcja szczepień przede wszystkim. Tak, tu pełna zgoda. Za mało osób wyszczepionych, za mało dyscypliny społecznej, ale też, proszę państwa, powiedzmy sobie wyraźnie, no, ja oczekiwałbym, jako osoba zaszczepiona, która obawia się o siebie, o bliskich, no, jakichś radykalniejszych jednak działań rządu. Zauważmy,
na przykład jakich?
Rok temu, panie redaktorze, to, że gdy podobne były ilości chorych, śmierci, no jeszcze większe nawet, oby do tego nie doszło, no jednak były pewne obostrzenia. To znaczy, ja chciałbym być bezpieczny, gdy wchodzę do tramwaju czy autobusu, jeżeli idę ze znajomymi do restauracji. No, czasem na mnie dziwnie patrzą, kiedy w maseczce wchodzę do sklepu i robię zakupy. To jest przerażające. Ja i kilka osób te maseczki mamy, pozostali się tym w ogóle nie przejmują. No jednak ja oczekiwałbym większej aktywności, bo dodajmy, wspomniał pan redaktor o szpitalu. Tak, w szpitalu jest szykowany kolejny oddział, bo obawiamy się, a jesteśmy zmuszeni, no, przyjmować wszystkich, którzy są chorzy. Więc to jest jakby oczywiste. Ale szykowanie kolejnych oddziałów, no, nie jest jedynym rozwiązaniem, które powinno być.
Marcin Mindler, Konfederacja. Jak w szeregach pana ugrupowania temat jest w tej chwili komentowany?
Znaczy, na pewno dostrzegamy to, że potwierdza się jakby ta teoria o tym, że ten wirus ma charakter sezonowy. Mamy do czynienia z sytuacją analogiczną jak rok temu. Ten wzrost zakażeń następuje w okresie jesienno-zimowym. Pytanie, czy cokolwiek jesteśmy w stanie z tym zrobić? Czy tutaj ponowne lockdowny, które tak niszczyły gospodarkę, wprowadzanie nowych opostrzeń, jakkolwiek zmieni tę sytuację? W okresie letnim mieliśmy do czynienia z poluzowaniem i no, nie było skoku zachorowań. Także jak to pan redaktor ujął, no trzeba z tym żyć, tak? Musimy chronić osoby słabsze, bardziej narażone na zachorowania, osoby starsze.
Tak, tylko
osoby...
to moje pytanie było bardziej związane z taką postawą bagatelizowania zagrożenia, a nie tyle stosowania tych wszystkich zabiegów w sposób jakby rutynowy, ale stosowania, prawda? A tutaj mamy do czynienia jednak przez wielu osób, to o czym powiedział radny Marcinkiewicz. Wchodzimy do sklepu w maseczce i patrzą na nas jak na UFO, za przeproszeniem niektórzy, wręcz z oburzeniem, że przesadzasz, człowieku.
Czy nie wiem, osobiście się z takimi reakcjami nie spotkałem, że ktoś na kogoś patrzy jak na UFO.
No to tak w cudzysłowie, tak? Ale wiem, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi, panie redaktorze. No, wydaje mi się, że na pewno zmęczenie też, tak? Przeciągającym się stanem epidemii, no bo też, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, nie będzie jakiegoś punktu kulminacyjnego. Takim punktem miało być szczepienia. Było hasło, że gdy się zaszczepimy, COVID zniknie. COVID nie zniknął. Najprawdopodobniej ten wirus z nami już zostanie i musimy powoli zacząć przestawiać społeczeństwo na normalny typ.
Jak sytuację ocenia pan Daniel Olejniczek z Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Dwa dni temu, będąc w aptece, zwróciłem uwagę dla osoby kupującej, że nie ma na sobie maseczki. Pani wzdrygnęła ramionami, pani w aptece również. Ja podszedłem do Lady i robiłem dalej zakupy. Przestaliśmy bać się wirusa. Dopóki nie umrze ktoś z naszych bliskich, trudno jest nam w to uwierzyć, że on jest bardzo niebezpieczny. Przekonanie o tym, że szczepionka chroni przed wirusem, też pomału odchodzi w pewien mit, no bo przecież wirus jest. My powinniśmy rozmawiać ze swoimi bliskimi o tym, że trzeba się szczepić nie tylko dla siebie, ale również dla naszych sąsiadów. Mieszkamy w blokach, przechodzimy ulicą, spotykamy się w pracy i to jest najważniejszy element. A egzekwowanie prawa, jakim jest obowiązek nakładania maseczek w miejscach publicznych, tak jak sklepy, kościoły, to też apteka, leży po stronie rządu, tak? Mamy w mieście Straż Miejską, mamy policję. Starajmy się te przepisy, które zostały wprowadzone, egzekwować. A oprócz tego zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Co spowodowało, że zaledwie połowa mieszkańców Gorzowa uwierzyła w szczepionkę i zaszczepiła się, tak? W Zielonej Górze, drugiej stolicy naszego województwa, sytuacja jest dużo lepsza, ale patrząc na mapę województwa lubuskiego, nie jest najgorzej, tak jak na ścianie wschodniej naszego kraju. Boję się, że im dłużej będziemy słyszeć o COVID-zie, to tym mniej będziemy jego się bać, co jest, nie ukrywam, bardzo niebezpieczne, bo przestajemy patrzeć na zagrożenia, a staramy patrzeć się na to, co nam utrudnia życie. Noszenie maseczki nie jest wygodne. Sam noszę okulary i wiem bardzo dobrze, jakie to jest uciążliwe, aczkolwiek chronię wszystkie osoby dookoła. Szczepionka ma chronić mnie przed zachorowaniami, nie przed zachorowaniem, ale przed skutkami, które niesie za sobą ten straszny wirus.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość i studio w Zielonej Górze.
Porównując sytuację rok do roku, czyli sytuację obecną, kiedy mamy już ponad 20,
jeśli można do mikrofonu,
ponad 20 milionów osób zaszczepionych i sytuację ubiegłoroczną, to jednak dzięki tym szczepieniom mamy mniejszą ilość osób pod respiratorami i mniejszą ilość osób w szpitalach. To łatwo, wchodząc na portale, które tam te statystyki covidowe prezentują, nawet graficznie sobie obejrzeć. Więc te szczepienia powodują, że sytuacja jednak, mimo że jest trudna, to jest lepsza. I nawiązując do tego, co tutaj panowie mówili wcześniej, rząd deklaruje, że będzie bardziej swoje działania koncentrował na egzekwowaniu pewnych zachowań takich antycovidowych. Z tego względu, że gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to byśmy się lepiej chronili. I tutaj ja we wrześniu byłem we Francji, tam naprawdę te covidowe rygory są przestrzegane. Tam nie można wejść do baru, czy do restauracji, czy do kawiarni, czy do sklepu bez okazania świadectwa covidowego, więc...
U nas to nie jest tak rygorystycznie
u nas
stosowane.
Szczerze mówiąc, nie spotkałem się ani razu, żeby ktoś zażyczył sobie, żebym pokazał ten dokument. Wiemy, że w krajach azjatyckich, które bardzo skutecznie się ochroniły przed covidem, jak Tajwan, tam już są takie rygory, bo to tam te epidemie wirusowe jakby nękały te społeczeństwa już od dziesiątków lat i te społeczeństwa się przyzwyczaiły i oni w ten sposób się właśnie bronią. Natomiast jeszcze o szczepieniach. One są niezbędne, dlatego że chorzy przechodzą COVID łagodniej, ci zaszczepieni i z tego względu to jest bardzo ważny wymóg, żeby jednak zdecydować się na te szczepienia. Tym bardziej, że lek, o którym mówił pan premier, tak, wczoraj, Polska zakontraktuje lek na COVID. Ten lek leczy najbardziej łagodne przebiegi, czyli znowu tych, którzy się zaszczepili, prawda? Więc to takie...
Czy połączenie tych dwóch metod, tak, wspomagania odporności będzie tutaj premiowane. Dobrze, panowie, dziękuję za tą pierwszą część naszej audycji. Przejdźmy do kolejnego tematu. Tu w minionym tygodniu niepokojące informacje przekazała Straż Graniczna na naszej wschodniej granicy, z granicy z Białorusią. Oczywiście sprawa jest znana, jest związana z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują przedostać się na teren Rzeczpospolitej, ale te niepokojące informacje dotyczą tak z jednej strony ataku na naszych funkcjonariuszy, którzy tam pełnią służbę, bo są rzucane kamienie, były pokazane filmy, gdzie te osoby ze strony białoruskiej właśnie w ten sposób się zachowywały. Z drugiej strony mamy przekazaną również informację o tym, że na terenie Polski pojawiły się osoby w mundurach z długą bronią, co już powoduje takie skojarzenia z tymi słynnymi zielonymi ludzikami, które gdzieś tam w innych państwach gdzieś pojawiały się na granicy z Rosją. I tutaj, mając oczywiście świadomość, że działania Aleksandra Łukaszenki są, trudno powiedzieć, czy z inspiracji, może wprost, ale na pewno za przyzwoleniem i w jakimś uzgodnieniu z Moskwą, no to zaczyna to wyglądać naprawdę niebezpiecznie. Czy opozycja, która do tej pory krytykowała polski rząd za takie zdecydowane działania na granicy, teraz pod wpływem tych informacji zmienia zdanie? Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, opozycja nie krytykowała za jakieś działania obronne, że tak powiem, na granicy, bo tutaj jest chyba pełna zgoda, że granicy swojej musimy bronić i w tym tygodniu pojawiły się informacje o, jakby tak przynajmniej to odebrałem, większej nieco współpracy tutaj z partnerami europejskimi, no bo jest to europejska nasza wspólna granica, a fakt faktem, że sobie na tej granicy no nie radzimy, no powiedzmy to sobie uczciwie. Ilość osób, która przepychana jest przez granicę ze strony Białorusi, no jest i będzie pewnie przez jakiś czas. Informacje o tym, ile z tych osób jednak przekraczają granicę i odnajdują się już w Niemczech, gdzie są namierzani. Namierzani są na szczęście też w Polsce i przejmowani i następnie pewnie następują procedury deportacyjne, co jest normalną rzeczą. No nie radzimy sobie. Tak, prośmy inne państwa, prośmy Frontex o pomoc. To jest nasza wspólna granica, a tego do tej pory nie było. W sprawach jakby humanitarnych, no panie doktorze, jest prowadzony stan wyjątkowy. No co my, obywatele, możemy jeszcze innego powiedzieć niż to, że brońcie granicy, ale no bądźcie ludzcy. Niektóre dramaty, które zostały, no właśnie, z wielkim trudem sfilmowane i pokazane, pokazują, że niestety czasami nie zachowujemy się. My jako, ja czuję się też odpowiedzialny, nasi żołnierze, strażnicy graniczni, niestety humanitaryzm nie jest naszą mocną stroną i nad tym też, nad jakimiś rozwiązaniami, nie jednostkowymi rzeczami, powinniśmy mocno popracować.
Czy jest tak, że się nie pracuje nad tym, o czym mówi pan Mirosław Marcinkiewicz? Pytam Kazimierza Łatwińskiego, radnego z Prawa i Sprawiedliwości.
No, przede wszystkim, że się nie pracuje. No oczywiście, że chociażby już chyba 3 konwoje pomocy humanitarnej utknęły na granicy białoruskiej i strona białoruska odmawia.
To jest antydziałanie.
Wpuszczenia tych. To nie jest tak, że polscy żołnierze mogą wkraczać na białoruską stronę i tam rozdawać koce czy częstować kawą. No, to nie ma innych sposobów niż legalne sposoby, które może stosować państwo polskie. Więc tutaj przede wszystkim dobrze, że wprowadzono stan wyjątkowy. Nie ma już tej chucpy, nie ma grup ludzi, jak ta pod wodzą pana Kramka, która się rzuciła na te zasieki i próbowała je rozerwać, jednocześnie puszczając film w internet, co miało być takim instruktażem. Więc tutaj w tych warunkach tego wielkiego naporu, no bo ten napór taki przechodzenia przez zieloną granicę, to tak naprawdę to miało miejsce już od chociażby wstąpienia do strefy Schengen. Natomiast teraz no, ze względu na to wielkie nasilenie, jakiś tam ułamek ludzi się przedziera przez tą granicę, ale ogromna, ogromna większość ludzi jest przez Polskę zatrzymywana. I tutaj jakieś poparcie Frontexu jest w postaci jakby poparcia działań polskich, jest pozytywna ocena i pełne poparcie, ale nikt za nas, żadna armia ani wojska Frontexu nie ochronią granicy, a najlepiej pomoże właśnie budowa tego ogrodzenia i to szybkiego ogrodzenia, bez procedur przetargowych, które będą trwały latami, tak, i jeszcze będą odwołania, tak, i ujawniane wszelkie informacje, jak ten mur będzie skonstruowany. Więc to są sposoby, które są szybko realizowane i gdyby nie to, to mielibyśmy już wielokrotnie więcej tych uchodźców. I teraz jeszcze bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo jeżeli Polska by nie chroniła granicy tak jak chroni, to ten mur powstałby bardzo szybko na granicy niemiecko-polskiej i strona niemiecka oczywiście powstrzymałaby tę falę w taki sposób, że miliony ludzi, gdybyśmy tak jak niektórzy przedstawiciele opozycji nawołują, mieli takich uchodźców w Polsce. I co byśmy wtedy zrobili?
Daniel Olejniczek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Przeraża mnie to, że po raz kolejny słyszymy o tym, że coś ma być kupione, w tym przypadku zbudowane z pominięciem przepisów.
Jak to? Są takie przepisy nadzwyczajne i to będzie legalnie.
Jak to najbardziej zrozumiałe, aczkolwiek czkawką odbija się do tej pory hasło respiratory i maseczki. Nie jest prawdą, że w Polsce by przebywało kilka milionów uchodźców, bo większość z nich mówi wprost, byli przekonani, że przekroczyli granicę z Niemcami, a nie z Polską. Większość z nich nie chce przebywać w Polsce, chce dalej na...
To może powinniśmy podstawić...
Może powinniśmy
podstawić autokary i ich przewieźć do Berlina.
Nie traktujmy tego w taki sposób, bo było takie hasła też były wcześniej już podawane w taką formę transportu. Niemniej jednak ktoś na tym nieźle zarabia. Handel ludźmi, który się odbywa przy okazji strasznych sytuacji, które mają miejsce w krajach, z których oni pochodzą, sprzyja właśnie zarabianiu przez osoby dużych pieniędzy. Nie rozwiąże problemu brak humanitaryzmu, bo tak naprawdę ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Z jednej strony Unia Europejska według partii rządzącej jest negatywna, ale z drugiej strony musimy strzec granic Unii Europejskiej. Skoro nie chcą przebywać w Polsce, to może pozwólmy im wybrać, tak, gdzie chcą przebywać. Są przepisy, które to regulują, w jaki sposób tymi osobami się należy zająć.
No dobrze, i te osoby mogłyby przyjść na przejście graniczne i złożyć dokumenty.
Wniosek, tak, dokładnie.
No, ale tego nie robią.
Ale Unia Europejska sobie tego nie życzy. To nie jest tak, że Unia Europejska czeka na tych uchodźców.
Nie, no, takie głosy są z Komisji.
Komisja Europejska żąda od Polski uszczelnienia tej granicy.
Tak jak to miało miejsce w 2014-2015 roku i tak też teraz. Niemniej jednak,
wtedy było inaczej. Wtedy pani Merkel zaprosiła nieograniczoną ilość uchodźców.
Nie róbmy z tych osób, tak jak to było pokazane na konferencji w ministerstwie zwyrodnialców, tak? Nie pokazujmy tylko wyłącznie mężczyzn, którzy latają z bronią.
Ale to przede wszystkim są młodzi mężczyźni, którzy tam dotarli na Białoruś.
Którzy porzucili swoje rodziny.
Proszę mi wiedzieć, że kobiety z dziećmi też tam są.
Dobrze, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Wiemy, że nasi żołnierze z czarnej dywizji tutaj z Żagania w liczbie kilkuset, może nawet tysiąca pojadą na granicę. Wiemy, że także funkcjonariusze policji z lubuskiego w takiej rotacji, prawda, też wspomagają służbę tam przy granicy z Białorusią. No, potężne siły i środki zaangażowane, żeby tej granicy pilnować. Przypomnijmy, że to jest tylko jeden odcinek, tak, z Białorusią, a przecież Białoruś graniczy, mamy z Litwą, więc tam także jest możliwa nieszczelność. Jest z Ukrainą i nasza granica z Ukrainą i dalej, prawda, na południe. Więc potężne wyzwanie nie tylko dla Polski, ale dla Unii Europejskiej.
Problem jest bardzo duży i dotyczy oczywiście Polski. Polska dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem, bo to ma charakter rzeczywiście chyba już wojny hybrydowej, połączonych działań różnego rodzaju, imigracja nielegalna, próby wysyłania tych ludzi na granicę. To jest tylko jeden z elementów. Jeszcze toczy się oczywiście wojna informacyjna, bo trzeba pamiętać, że i Białoruś, i Rosja działają w tej sprawie prawdopodobnie w pełnej kooperacji. I myślę, że ten mur, który został zaprezentowany, zresztą tam też pokazano tego pana profesora, który jest osobą, która się na tym zna, też mam nadzieję gwarantuje też to, że ten mur będzie rzeczywiście zaporą taką, która na pewno zdecydowanie utrudni ten proceder. Natomiast to, że polscy żołnierze, to w tym wypadku z województwa lubuskiego, pogranicznicy, policjanci, takie siły i środki są tam zmobilizowane, ma dowodzić jednej rzeczy. Państwo polskie jest poważne i granica państwa polskiego będzie strzeżona przed nielegalną imigracją. Są przejścia graniczne, są miejsca, w których te osoby, jeżeli znalazły się tam z różnych powodów na terytorium Białorusi, my wiemy z jakich powodów, bo są zwożone samolotami, natomiast jeżeli tak, to jest miejsce graniczne, tam się składa dokumenty i się czeka na ich rozpatrzenie. I to jest ta procedura. Natomiast jeżeli setki osób pojawiają się w lasach, przy rzekach, gdzieś próbują nielegalnie przekroczyć tą granicę, wszędzie kręcą się białoruscy pogranicznicy czy też wojskowi, no to wiadomo, jaki jest cel tego. Ma to zdestabilizować sytuację w tej części Polski i wymusić na państwie polskim i Unii Europejskiej ustępstwa, bo pamiętajmy, że w październiku tego roku wszedł kolejny pakiet sankcji na Białoruś w związku z wyborami, które miały miejsce w 2020 roku i Łukaszenko próbuje w ten sposób negocjować swoją sytuację. Natomiast jeszcze jedno tutaj, czy dwa zdania tutaj do pana z Platformy Obywatelskiej, pana Marcinkiewicza. Proszę pamiętać o tym, że to państwo mówiliście tutaj ustami między innymi pana Cezarego Tomczyka, że Polska może spokojnie przyjąć 7 tysięcy, a tak naprawdę to nieograniczoną liczbę uchodźców, czy też imigrantów nielegalnych. Dla państwa to nie był taki wielki problem. Mam nadzieję, że
Proszę
nie przerywać. Mm-hmm. Zreflektujecie się w tej swojej też narracji, bo chodzi o żywotne interesy państwa polskiego. Tu nie ma miejsca na jakieś takie dywagacje luźne, że możemy przyjmować nie wiadomo jakie ilości nielegalnych imigrantów. I tak naprawdę to jest dzisiaj odpowiedzialność polskich polityków. Jednolity front w tej sprawie, polska granica to musi być chroniona i to państwo polskie decyduje, kto i na jakich zasadach ją przekracza.
I odwrócimy Mirosław Marcinkiewicz i Marcin Midler za chwilę z Konfederacji. Bardzo proszę.
Granica ma być chroniona i co do tego tu się zgadzamy w pełni, chyba wszyscy, tak jak siedzimy tutaj przy stole w redakcji. Nieprawdą jest to, że ktokolwiek z Platformy mówił, że możemy przyjąć jakąkolwiek nieograniczoną ilość uchodźców. Proszę nie mówić nieprawdy.
Ale były te słowa, przepraszam.
Nie było takiego czegoś, że wszystkich możemy przyjąć.
Była rozmowa z Konradem Piasewskim, przypominam sobie, jest to nagranie. I tutaj w czasie, kiedy była toczona dyskusja w Europie, jak te kwoty, prawda, uchodźców zagospodarować, na wniosek oczywiście Niemiec, co zostało powiedziane, to pan Cezary Tomczyk powiedział, że mówię o tych kilku tysiącach, właściwie to jesteśmy przygotowani na każdą liczbę.
Jeżeli pan redaktor pozwoli, to powiem tylko jedną rzecz jeszcze. To nie tak dawno temu, parę lat już minęło, wtedy, kiedy był pierwszy kryzys uchodźczy, Polska wypięła się na wszystkie kraje europejskie, nie chcąc w ogóle ani jednego właściwie uchodźcy przyjąć na swój teren. Choć mogliśmy to, myślę, zrobić. Te osoby, które zostały sprawdzone, które chciałyby tu żyć i są uchodźcami. Tak, uciekają przed wojną, uciekają przed śmiercią. Mogliśmy pewną ilość jakąś przyjąć. To by dla Polski całej nic nie znaczyło. Wtedy wypięliśmy się na wszystkich, a dzisiaj właśnie oczekujemy pomocy, bo sobie nie radzimy.
I Marcin Midler w takim razie...
Kontro. Nie, nie, dobrze. Pan opowiada jakieś kompletne nieprawdziwe informacje.
Bardzo proszę, żeby Marcin Midler w tej chwili się odniósł z Konfederacji.
Nielegalnych imigrantów na granicy Unii Europejskiej.
Tak, i tutaj trudno było mówić o konflikcie, choć oczywiście w części tak, natomiast przede wszystkim to była emigracja zarobkowa, ekonomiczna. Bardzo proszę, Marcin Midler z Konfederacji.
Odnosząc się do pytania, panie redaktorze, na pewno mamy do czynienia z bardzo groźną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Na pewno powinniśmy przyjąć takie założenie, że nie możemy przyzwalać na nielegalną migrację. istnieją procedury, rozwiązania, które umożliwiają legalne osiedlenie się w Polsce i tego powinniśmy się trzymać. Nie powinniśmy przyjmować żadnych nielegalnych imigrantów. Tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że nie będzie żadnego punktu końcowego. Jeśli przyjmiemy jedną grupę, przyleci następna i następna. Unia Europejska i obszar Unii Europejskiej jest postrzegany w świecie jako taka strefa dobrobytu. Afryka, Bliski Wschód to jest miliard ludzi z kawałkiem. Być może kilkadziesiąt, może nawet kilkaset milionów osób chętnie by się tutaj osiedliło. No ale jako państwo nie będziemy w stanie tego po prostu udźwignąć i nie możemy się na to godzić. Co do sposobów walki z tą nielegalną migracją. Budowa muru wydaje się być dobrym rozwiązaniem, ale tak jak pan nawiązał, mamy też problem granicy ukraińskiej. O ile tutaj o granicę litewską jakoś bardzo się nie martwię, ponieważ tam też są podejmowane jakieś działania przez rząd litewski, o tyle no, w przypadku Ukrainy mamy do czynienia z państwem słabym, które znajduje się w dużej mierze w stanie rozkładu. No i tutaj mamy prawo obawiać się, że nie będą w stanie kontrolować nielegalnego ruchu migracyjnego z Białorusi, także na pewno naszym postulatem jest to, żeby rozciągnąć budowę tego muru również na granicę polsko-ukraińską. Czego jeszcze brakuje? Na pewno działań dyplomatycznych. Tutaj kilkukrotnie pojawiał się wątek rosyjski w kontekście podejrzewanego współudziału Rosji w tym przedsięwzięciu. Niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie, musimy na nowo podjąć współpracę, dyskusję z Rosją, bo tak naprawdę Rosja jest w tym momencie jedynym krajem, który jest w stanie jakkolwiek oddziaływać na Białoruś. Trzeba sobie powiedzieć, że wprost, że na tej płaszczyźnie polityki międzynarodowej inne państwa nie są w stanie oddziaływać na Białoruś w takim stanie, w jakim jest Rosja. Na pewno też brakuje działań propagandowych na Bliskim Wschodzie, w krajach,
ale są prowadzone. Zarówno w kontekście prasy i ogłoszeń, jak również informacji czy programów informacyjnych nadawanych w języku arabskim.
To jest podawane przez... Panie redaktorze, były komunikaty wygłaszane na samej już granicy, a nie w państwach.
Nie. Również w internecie są prowadzone działania informacyjne polskiego MSZ-u. Także to jest sytuacja, no, wyjaśniam, dzieje się. Pytanie, czy oczywiście w takiej skali o której pan mówi. Dobrze, panowie.
Jedno zdanie można?
Kazimierz Łotwiński, bardzo proszę.
W 2015 roku Polska nie zgadzała się na przyjęcie migrantów i pamiętajmy, że dotyczyło to osób, które nie chciały być w Polsce. Czyli gdyby Polska wtedy nie zablokowała tego apelu Angeli Merkel, w Polsce powstałyby obozy koncentracyjne dla ludzi, którzy nie chcieliby być w Polsce, musieliby być zamknięci, izolowani, żeby spełnić te wymogi, od których od nas oczekiwano wtedy w 2015 roku.
Stawiamy kropkę, przechodzimy do pewnej inwestycji, która jest związana z pewnym szeroko komentowanym programem i funduszem Polskim Ładem. Tą inwestycją, o którą chcę panów zapytać, państwa zainteresować, może nie tyle ze względu na nią samą, ale na pewne okoliczności polityczne, które jej towarzyszyły. To jest ścieżka, która ma połączyć system ścieżek rowerowych Zielonej Góry i Nowej Soli. Chodzi o taki słynny odcinek Zielonej Góry do Otynia. Przez wiele miesięcy trwała batalia, wręcz przekonywanie jeden drugiego, a właściwie radnych opozycji, którzy sejmikowej opozycji, radnych województwa, którzy apelowali do zarządu województwa i do Platformy Obywatelskiej, żeby ze środków unijnych przeznaczyć właśnie odpowiednie kwoty. Tutaj zrozumienia dla tej inicjatywy nie było. No i mówiło się, że to dlatego nie było zgody ze strony zarządu, bo wnioskodawcami nie byli ci radni, którzy powinni. Znaczy nie radni z Platformy, tylko radni z PiSu i radni bezpartyjni, tutaj akurat z samorządowego lubuskiego. Ostatecznie środki nie z europejskie, ale z Polskiego Ładu pozwolą zakończyć sprawę, o którą mało nie wywróciła się sejmikowa również koalicja bo przecież pamiętamy, że szeregi Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej klubu opuścili radni, którzy właśnie chcieli tej inwestycji i nie mieli tam zrozumienia w szeregach. Czy jakby, jak rozumiem, i pytanie teraz do Kazimierza Łatwińskiego, taki ciąg przyczynowo-skutkowy jest prawdziwy. Jak powiedziałem, próbowałem to jakoś streścić. Jak pan w tej chwili skomentuje finał tej sprawy?
Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, bo rozmawiamy o jednej ścieżce, tak? Ale tu jest o wiele szerszy kontekst. Od początku lat 2000 wspólnoty samorządowe trzech miast Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa, ale z inspiracji środowisk biznesowych, przedsiębiorców, którzy podpowiadali, że zawsze będzie większy, szybszy rozwój, jeśli czy miasta i całe otoczenie tych miast, Nowa Sól, Zielona Góra i Sulechów, będą realizować wspólne projekty. I między innymi takim zadaniem był lobbing na rzecz drogi S3 i to się udało, tak? Mamy drogę S3, która w znakomity sposób, również w okolicach Gorzowa, czy Międzyrzecza, czy Świebodzina, ale droga S3 w znakomity sposób integruje te trzy samorządy. I wtedy też uznano, że bardzo potrzebna jest integracja transportowa w postaci szybkiej kolei aglomeracyjnej i ścieżki rowerowe. Mhm. I to, o co walczyła między innymi pani radna Beata Kulczycka, to jest coś, co zostało zaakceptowane, bo myśmy przecież jako radni z Komisji Gospodarki, na przykład Sulechowa, Nowej Soli, Zielonej Góry się spotykali, przełamywaliśmy jakieś bariery, wzajemnie się informowaliśmy. To jest jakby wieloletni proces, i który został też zauważony w Polsce, bo ta inicjatywa obszarów funkcjonalnych była...
To wszystko jasne. Nie będziemy się przekonywać, że to jest słuszne. Tylko pytanie, czy była polityka w tej sprawie.
Oczywiście, że to padło, tak? Że to nie radny z Platformy Obywatelskiej wnioskuje, który tam się tym nie interesował w ogóle tak naprawdę. Ale tu jest jeszcze bardzo ważny, inny, równoległy kontekst, tak? Że pani marszałek, a obserwuję to od wielu lat, jest bardzo niechętna integracji takiej, po prostu pani marszałek uważa, że jest jakąś królową samorządów lubuskich, tak? I tu jest problem, że, a jest inicjatywa niezależna, tak? Po prostu naturalna i ona, to zupełnie, tam się już zmienili ci samorządowcy, prezydent jeden się zmienił, burmistrzowie się zmieniali, ale ludzie dostrzegają korzyści z tego.
Dobrze.
Ale to, i to jest główna przyczyna, pani marszałek tego nie może zaakceptować z tego względu, że chce mieć monopol, tak?
To poważny
traktuje
zarzut,
to jako
konkurencję. Do którego odniesie się teraz Mirosław Marcinkiewicz z Platformy Obywatelskiej i z Koalicji Obywatelskiej.
Ojeny, kilka różnych rzeczy tutaj po kolei, spróbujmy to opanować. Pan redaktor przedstawił pewien bardzo subiektywny obraz, spróbuję jakoś w miarę krótko to wyjaśnić.
Bardzo
tu
proszę.
Do tego, co mówił przed chwilą pan Łatwiński, to nie będę się odnosić, tu królowa, tu jakieś pomieszanie z poplątaniem. Co do tej inwestycji. Nowa Sól realizowała dużą inwestycję rowerową. Kolej na rower bodaj to się nazywało. Za grube miliony z Unii Europejskiej projekt, który został zrealizowany, projekt, który był kilkakrotnie aneksowany, przesuwano, dodawano tam środków i na koniec, kiedy właściwie przyszedł moment już na rozliczenie, pojawiła się kwestia, a może jeszcze kawałek tutaj połączenia do Zielonej Góry, co było merytorycznie, panie redaktorze, niepolitycznie, w praktyce niemożliwe. Ten projekt trzeba było zakończyć i rozliczyć. Pani Beata Kulczycka wiedziała o tym, że trzeba złożyć ewentualnie nowy wniosek, jeżeli tych środków wystarczy. Nikt nie mówi, nie neguje tego, iż połączenie właśnie tego ciągu z Zatoniem, czy wręcz Zieloną Górą jest możliwe. Tu wchodzimy w inne terytorium. Przecież to jest projekt unijny.
Czyli chce pan powiedzieć, że tylko względy formalne i techniczne nie pozwoliły zarządowi województwa podjąć takie, a nie inne decyzje.
Od początku tej sprawy pilnie się temu przyglądałem, uczestniczyłem w wielu rozmowach i jeszcze jedno. To nie ścieżka rowerowa spowodowała kryzys koalicyjny. Zupełnie inne przyczyny. Nie mieszajmy tych historii. A to, że jedna radna, która fajnie lubi jeździć na rowerze, myślę, że wielu z nas lubi jeździć, to nie oznacza, że kilkanaście kolejnych milionów od tak sobie pstryknąć można i dodawać do projektu, który dawno powinien być
już sprawę włączył się wojewoda lubuski, Władysław Dajczak. No, była konferencja prasowa, gdzie z dumą ogłaszano to dofinansowanie Polskiego Ładu. Grzegorz Maćkowiak jako doradca, może odniesie się do tego, bo tutaj słyszymy narrację zupełnie odwrotną niż to, co państwo mówiliście, że polityka krzyżowała po prostu ten inwestycyjny imposybilizm.
Ale trzeba sobie to znowu jasno powiedzieć. No przecież nawet z tego tłumaczenia pana Marcinkiewicza widać, że jest coś na rzeczy. To znaczy tej ścieżki absolutnie Platforma Obywatelska z przyczyn politycznych nie chciała. Tutaj było wyraźny konflikt, się zarysował.
A z czego taki wniosek marszałek, pan wyciąga?
Ale jakbym mógł dokończyć, będzie nam łatwiej rozmawiać. I wie pan, i chodzi o to, że
to
ten konflikt,
który
się zarysował, no ale to pan tak tylko twierdzi, zarysował się między panią marszałek i panią radną Kulczycką. I dlatego ta ścieżka była blokowana i też samorządowcy z tego regionu wyraźnie to mówili. Natomiast tutaj pan też, widzę, może nie słuchał wcześniejszej rozmowy w Radiu Zielona Góra, to jest polityk Platformy Obywatelskiej, pan Rewers, mówił z kolei, że tam w zasadzie mieszka mało ludzi, więc nie do końca jest to potrzebne, już się parafrazuje, może pan sobie to odsłuchać, więc tak naprawdę wy też relatywizujecie to, że ta ścieżka ma znaczenie, dlatego że łączy, spina pewien obszar funkcjonalny, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, Nową Sól i właśnie Otyń, który jest jakby po środku, spina właśnie ścieżkami rowerowymi cały ten obszar, co naprawdę wygeneruje dodatkowy taki ruch turystyczny. To województwo lubuskie jeszcze bardziej będzie się kojarzyć z takim właśnie przyjaznym środowiskiem, w tym wypadku rowerowym, przy którym też dzieją się inne wydarzenia, inne rzeczy i to jest po prostu korzystne. Natomiast tak jak powiedziałem, przyczyny polityczne niestety tutaj zdecydowały i pan wojewoda, tutaj też poseł Marek Ast i też inne osoby, czy nie zaangażowały się w to, żeby ta ścieżka powstała i dlatego sukces z Polskiego Ładu, ta ścieżka będzie dofinansowana i myślę, że mieszkańcy tego obszaru powinni się z tego cieszyć. Ja też się z tego cieszę, bo jazda na rowerze jest...
Daniel Olejniczek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie do pana, czy jak często mamy do czynienia, że jakby polityka wchodzi w te procesy inwestycyjne i gdzieś sprawia, że coś jest realizowane, coś nie jest realizowane, czy tutaj po której stronie się PSL opowie?
Po pierwsze to pozdrawiamy lubuskich cyklistów. Ja myślę, że na każdym etapie inwestycji wchodzi polityka. Chcemy zaistnieć, chcemy się pokazać, chcemy odciąć wstęgę, że to my tą drogę, tą ścieżkę otworzyliśmy. Niemniej jednak nikt nie patrzy na samorząd, na ludzi, którzy tam mieszkają. W przypadku ścieżki, o której dzisiaj jest mowa, no przysłuchuję się i zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Czy warto jest umierać dla inwestycji, która będzie zbudowana? Przecież my, mieszkańcy województwa lubuskiego, tworzymy wspólnotę. I patrząc na to przez pryzmat choćby tego, powinniśmy szukać takiego rozwiązania, który pogodzi każdą ze stron. Ja mam wrażenie, że ze strony Zielonej Góry bardzo często dochodzą sygnały takich wzajemnych wojenek, czego w Gorzowie nie widzimy. Staramy się tutaj wszystkie trudne sprawy rozwiązywać.
Partia Gorzów rządzi.
Miasto Gorzów, tak, jako wspólnota. To też pokazuje to, że trzeba się dogadywać, trzeba rozmawiać, nie szukać powodów do tego, aby wskazać siebie jako tego, który otworzy drogę i zrobi sobie...
Marcin Midler, Konfederacja, mamy minutkę i bardzo proszę o wypowiedź.
Może już komentarz co do polityki samorządowej padł, więc jako przedstawiciel Konfederacji skupię się na Polskim Ładzie. Co do samej ścieżki rowerowej... Wydaje się sensownym pomysłem. Czy jest niezbędnym? Tego nie wiem. No, na pewno nasi cykliści będą zadowoleni z realizacji tego projektu. Co natomiast jest złego od strony systemowej? Niedobra jest sytuacja, w której rząd najpierw zabiera pieniądze samorządom, potem redystrybuuje je, część zabierając, częściowo je zwracając, a następnie realizuje wybrane przez siebie projekty. No, na pewno jest to
zgłoszone
fajne
przez
kątem.
Samorządowców w konkursie. Tutaj rząd nie wskazuje palcem, tylko
tak,
samorządowcy wysyłają.
Ale rząd wskazuje, kto wygrał konkurs.
Wnioski. No, jest jakiś algorytm, jest jakieś, ale to są projekty zgłoszone przez samorządy akurat w Polskim Ładzie.
No, zgadza się, panie redaktorze.
A w Lubuskiem wszystkie samorządy, natomiast, z wyjątkiem Małomic, nie dostały na wskazane przez siebie zadania.
Natomiast nasze stanowisko jest tutaj jednoznaczne. Tego typu inwestycje powinny być realizowane na poziomie samorządu. Zdecydowanie jesteśmy za możliwą decentralizacją.
Panowie, bardzo dziękuję za dyskusję, za panów obecność w studio i na łączach. Kazimierz Łotwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
A można jedno zdanie?
Nie, bo już wiadomości.
Dziękuję,
Marcin Mindler, Konfederacja, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska,
dziękuję, miłego
i Daniel
weekendu.
Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
Kłaniam się.
Bardzo.